Więc słuchajcie, kolejny wymiar, który jest bardzo ważny, by dzisiaj jakoś przepracowywać, to jest wymiar cielesny. Już powiedziałem na samym początku o tym, jak bardzo ważne jest to, na przykład jak się odżywiamy, czy to będzie wpływało na nasze zdrowie, na zdolność do tego, żeby wypełnić dobrze swoje powołanie. No, ogólnie no to dzisiaj ludzie, szczególnie w Polsce, jedzą albo za dużo, albo niezdrowo. I mają problemy i ze snem, i z nadwagą. Później to się przejawia w tym, że no nie są w stanie poradzić sobie w rodzicielstwie, w wychowywaniu dzieci. Problemy ze zdrowiem. No niestety też to ma wpływ na to, jak długo żyjemy, że te nagłe zawały i tak dalej. To wszystko też gdzieś daje nam wiele do myślenia, że ludzie przestali na to zwracać uwagę. I to jest jakiś paradoks, bo z jednej strony tyle się mówi o zdrowym życiu, a z drugiej strony no to niestety coraz więcej takich pokus, które, no, którym ulegamy i powodują, że to zdrowie tracimy. Myślę też, że jeżeli mówimy o tej pracy na całym wymiarze cielesnym, to też trzeba powiedzieć, że ważna jest mimo wszystko atrakcyjność fizyczna. Jakby nie patrzeć, to też jest jakiś sposób, przez który Pan Bóg chce zbliżać do siebie małżonków, w ogóle kobiety i mężczyznę, przez to, że stworzył ich ciała, stworzył ich w taki sposób, że dał im jakiś rodzaj piękna, który ma ich do siebie pociągać. I to też jest jakaś droga, przez którą Pan Bóg chce, żeby małżonkowie się kochali. Ja nie wiem, dlaczego w Kościele uważa się, że to, znaczy to nie uważa się w Kościele, są niektóre nurty w Kościele, albo takie osoby, które uważają, że ta atrakcyjność fizyczna w ogóle jest nieważna. Ja nie mówię o jakiejś przesadzie, bo dzisiaj też niestety jest przesada w tą stronę, że ktoś tylko zwraca uwagę na wygląd zewnętrzny, a zupełnie nie zwraca uwagę na to, co w duszy, co w sercu. To prawdziwe piękno, owszem, wyniknie z pięknej duszy, z czystego serca, jak to dzisiaj też ktoś pięknie po drodze powiedział, że to czyste serce to widać w oczach i to jest ten taki najpiękniejszy element, który świadczy o urodzie człowieka, to piękne oczy, które wynikają z czystej duszy i z czystego serca, ale także i z tego, co na zewnątrz. Dlaczego tym mówię? Bo popatrzcie, co się dzieje w młodym pokoleniu i nie tylko, bo w tym średnim wieku również. Ile na przykład osób dzisiaj jest wytatuowanych, prawda? Ja jestem przeciwny tatuażom. Uważam, że to szpeci człowieka, że to, co daje nam Bóg, jest najpiękniejsze, jest doskonałe, nie trzeba tutaj żadnych poprawek. Ale to mnie przeraża, szczególnie w młodym pokoleniu, jeżeli wychodzi się na ulicę i dziewczyny wytatuowane, ręce, nie wiadomo jak to wygląda, nogi, że no naprawdę przeraża. Włosy przyfarbowane. Koleżanka, która uczy w szkole średniej, teraz mówi, że do pierwszych klas przyszła młodzież, że na całą klasę tylko dwie osoby są naturalne, to znaczy nie przefarbowały włosy albo nie przekuły sobie w jakimś dziwnym miejscu uszu, nosa, wargi. Pierwsza klasa szkoły średniej. To było kiedyś nie do pomyślenia. To ja pamiętam, jak w mojej szkole średniej jedna dziewczyna przyszła pomalowana i pani wychowawczynia ją wywaliła do domu. Powiedziała, że żadnych takich. A tutaj to mówi, że po prostu większość osób no przyszła albo pofarbowanych, albo z jakimiś takimi dziwnymi elementami. No po prostu ona powiedziała, oni są brzydcy. Brzydota to jest to słowo, które opisuje tych młodych ludzi. I tak na końcu to powiedziałem jej, to ona to potwierdziła, że no niestety to, co wewnątrz, to i na zewnątrz. To, co wewnątrz, to i na zewnątrz. Więc niestety to, co w duszy, to ujawniło się na zewnątrz tych młodych ludzi. No właśnie, brak relacji z Panem Jezusem, często życie w grzechach ciężkich. I dlatego no, przypominają taką śmierć, chodzącą śmierć, takie zombie, pokolenie zombie. Jak to mówiliśmy, że takie pokolenie Monster High. No tak, upodabnianie się do tego, kto rządzi w sercach, w dusz. Więc jak mówię, no, z jednej strony kult brzydoty, jakiegoś takiego niechlujstwa, albo właśnie taka przesadna dbałość o swoją atrakcyjność fizyczną, ale to też nie wynika z naszej relacji z Panem Jezusem, ale właśnie z pójścia za tym demonem pożądliwości, demonami seksu. I komu się wydaje, że no bardzo dba o tą swoją atrakcyjność fizyczną, ale wiemy, że to też prowadzi niestety w jakimś złym kierunku. Brakuje takiej zdrowej równowagi. Tu chodzi o taką atrakcyjność fizyczną, która będzie wynikała najpierw z naszej relacji z Panem Jezusem, ale też z tego pragnienia, że Pan Bóg dał mi piękne ciało, mam o nie dbać, także dlatego, bo właśnie w ten sposób daje okazję drugiemu człowiekowi do pokochania, pokochania, odwzajemnienia miłości, zwrócenia uwagi, oczywiście w taki zdrowy, czysty sposób. Warto na to zwracać uwagę. No też niestety się to wyrzuca naszym środowiskom, tym kościelnym katolickim, że tak często właśnie, szczególnie kobiety z tych środowisk, no nie dbają tak do końca o siebie, że no uważają, że no nie jest to najważniejsze i tu mocno, mocno przegrywają z tymi kobietami, które są daleko, daleko od kościoła. No ale no niestety bardzo mocno zwracają uwagę na tą swoją fizyczność, cielesność. No i niestety wielu mężczyzn za tym idzie, no bo przecież są wzrokowcami. Tak ich Pan Bóg stworzył. To też trzeba niestety brać pod uwagę. Mówię niestety dla kobiet, brać trzeba to pod uwagę, bo gdzieś tam tak to wszystko funkcjonuje u panów. Więc nie rezygnujmy z tego. Ale też ta atrakcyjność fizyczna musi być z drugiej strony u panów. No. Proszę zobaczyć, jak często dzisiaj panowie nie dbają o siebie, prawda? No, ubrania, fryzury, prawda? Jakaś tam nadwaga czy coś takiego. No, brak higieny podstawowej, problemy z używaniem wody, mydła, dezodorantu, antyperspirantu. I choćby nawet naprawdę chłopak miał wielkie pragnienie znalezienia dziewczyny, no to jeżeli koszula 3 dni przepocona zbliży się do takiej dziewczyny, no to niech nie liczy na wiele, bo chyba, że dziewczyna ma wtedy katar i nic nie czuje, prawda? Ale ma jeszcze oczy i coś tam zobaczy, prawda? Kobiety o wiele więcej widzą, prawda? Także ja tam zawsze jak idę do ołtarza, no to muszę wiedzieć, że tu muszę te paznokcie jakoś mieć, bo mi tam od razu patrzą na te paznokcie, jak podaję Pana Jezusa i mi tam jedna czy druga zaraz coś wypomni, że prawda, a ksiądz to te paznokcie to także to naprawdę trzeba tego pilnować, panowie drodzy, bo szczególnie jeżeli poszukujecie żon, to dbajcie o siebie, bo to jedna i druga strona oczekuje tej atrakcyjności. Dużo słyszę od kobiet, naprawdę dużo słyszę od kobiet, że no jakiś chłopak się mną zainteresował, no jest fajny i w ogóle, ale jest tak nieatrakcyjny fizycznie, no wręcz mnie tak odrzuca, odpycha, no nie mogę się przemóc. I ona się pyta, czy to jest u niej normalne, czy nienormalne. Mówię, no to jak najbardziej normalnie, no przecież że też kobieta chce mieć takiego męża, żeby się jej podobał. No, jak mężczyzna ma takie oczekiwania, że żona ma mu się podobać, no to dlaczego w drugą stronę ma to nie działać? Więc naprawdę dbajcie o te swoje zewnętrzne jakieś tam atrybuty, bo myślę, że one są również bardzo, bardzo ważne. Tak więc właśnie w tej kwestii atrakcyjności fizycznej proszę, aby też na to zwracać uwagę. To nie jest na pewno grzechem, jeżeli to wynika najpierw z uporządkowanego wnętrza, ale także i z tego, żeby dbać o to, co otrzymaliśmy od Pana Boga. A pamiętajmy też, że co jest największą ozdobą człowieka tak na zewnątrz? Uśmiech, tak, dokładnie tak. Uśmiech, o to dbajmy i uśmiechnięta kobieta czy mężczyzna zawsze przyciągnie o wiele więcej osób niż właśnie taka ponura osoba skwaszona. No może być super wypicowana, ale jeżeli cały czas buzia w dół, podkówkę, to no nie, to raczej nikogo nie przyciągnie. Więc uśmiech to jest ozdoba i właśnie te czyste oczy. I dalej, wymiar intelektualny, dosłownie tak w paru słowach, to jest też taki bardzo ważny element pracy nad sobą. Dziś jesteśmy ogłupiani, w ogóle no niestety, to idzie już systemowo, przez telewizję, przez szkolnictwo. Wiele osób mówi starszego pokolenia, znaczy średniego pokolenia, takiego no można powiedzieć naszego, że trudno nam znaleźć wspólny język z tym młodym pokoleniem, bo już o wielu tematach no nie mają pojęcia, nie mają tej wiedzy. Ale też właśnie, jeżeli my oczekujemy, że spotkamy się z drugą osobą, z chłopakiem czy z dziewczyną i w jaki sposób ich pociągniemy do siebie, to też niech to będzie właśnie ten magnes zbudowany na tym, że jesteśmy też atrakcyjni intelektualnie, że jesteśmy w stanie porozmawiać dość inteligentnie na pewne tematy i że ta po prostu druga osoba nie będzie się musiała za nas wstydzić. Nie będzie się musiała za nas wstydzić, bo okazuje się, że no nasze poglądy, nasza wiedza już jest tak koszmarna, że no po prostu, no tak czasami jest. Tak po prostu czasami jest. No, pamiętam jak to kiedyś pewna żona się mi skarżyła, że jej mąż założył sobie Facebooka. No i ona powiedziała, że dopóki nie miał Facebooka, to jego głupowicie wiedziałam tylko ja. Ale jak już, jak już założył sobie Facebooka, to już wszyscy wiedzą. To już wszyscy wiedzą, więc no tak to troszkę wygląda z tym. Więc zadbajmy o to, żeby jednak czytać książki. To jest dobre książki, mądre książki. To jest, myślę, taka rzecz, która nie boli, a może się przydać. Dobór słów za tym idzie. Jakie słowa używamy? No, nie chcę tego tematu rozwijać, bo myślę, że język wielu ludzi pozostawia wiele do życzenia. Generalnie im mniejsza wiedza, tym więcej wulgaryzmów i wiele za tym też idzie później ułomności. I jeszcze też kolejny wymiar pracy nad sobą, bo to jest wymiar społeczny, relacji z ludźmi. Jeżeli na tym nie pracujemy, to też niestety nic dobrego z tego nie wyjdzie. Często jest tak, że też przychodzi do mnie, czy to chłopak, czy dziewczyna, i mówią, że no proszę księdza, znalazłam kogoś, czy znalazłem, fajna osoba, ale ona to najchętniej spędzałaby czas tylko ze mną. Że bardzo trudno namówić tę osobę, żeby no gdzieś wyjść do rodziny, do znajomych, że zamykamy się tylko jakoś w swoim sosie. Albo na przykład, że to on sobie wybiera jakichś tam pojedynczych znajomych. Albo na przykład, że niby dla mnie ten chłopak czy ta dziewczyna jest bardzo fajna, ale jeżeli mielibyśmy gdzieś pojechać w jakiejś grupie, to ta osoba robi wszystko, żeby po prostu nie doszło do takiego wyjazdu grupowego. I to jest jeden ze sprawdzianów, który ja zadaję właśnie takim parom, dziewczyna, chłopak. Jedźcie gdzieś w grupie, bo grupa świetnie weryfikuje, oczyszcza. Ty możesz oszukać dziewczynę czy chłopaka, bo jesteście w sobie zakochani, różowe okularki, ale grupa widzi o wiele wyraźniej, o wiele wyraźniej. I ty zabierając w grupie kogoś takiego na jakąś tam wycieczkę czy pielgrzymkę, możesz liczyć się z tym, że ktoś z boku, patrząc na was, podejdzie do ciebie i powie: słuchaj, ale ten twój chłopak, to ty się nad nim zastanów, ale ta dziewczyna, to ty bądź ostrożny, bo będzie się z nią męczył. I oni wypunktują wyraźnie, co jest słabą stroną twojej dziewczyny czy twojego chłopaka. Pamiętajmy, że dlatego kiedyś było tak mało rozwodów, bo ludzie przeważnie trzymali się w grupach. Pierwsza grupa to była rodzina, inna grupa to były właśnie jakieś właśnie takie wspólnoty, czy to przy kościele, czy w pracy. I raczej nie było takiego indywidualizmu jak dziś, że ludzie się gdzieś tam zamykają w jakichś tam domach i nie chcą utrzymywać żadnych relacji, bo to są takie relacje internetowe czy powierzchowne. Później jest wielkie rozczarowanie, że to jest ktoś inny. Dobrze jest trzymać się w grupie, szczególnie jak już jesteś w takiej relacji, żeby inni mogli się przyjrzeć tobie, jemu i trzeźwo ocenić, czy wy się nadajecie na małżeństwo, jakie są wasze mocne albo słabe punkty. A uwierzcie, że to od razu wyjdzie. Jeżeli masz kogoś, kto unika takich sytuacji, wspólnoty, grupy, no to już to powinno ci dać do myślenia. Ja bym z kimś takim na pewno w takie trwałe relacje na całe życie nie wchodził. To jest takie ostrzeżenie, którym chciałem się podzielić, tym bardziej, że niedawno byłem na takiej pielgrzymce, gdzie też miałem okazję obserwować pewną parę, gdzie oni w siebie zapatrzeni, zakochani, zaręczeni, ale osoby z zewnątrz zauważały, że tam wiele rzeczy nie styka. Wiele rzeczy nie styka i oby teraz nie tylko zatrzymali się na tych obserwacjach, ale mieli odwagę powiedzieć, czy to tej dziewczynie, czy temu chłopakowi, że powinni się mocno zastanowić nad wspólną przyszłością. Myślę też, że dobrze byłoby powiedzieć o jednej bardzo ważnej sprawie. Mianowicie, co bierzemy pod uwagę, wybierając partnera na całe życie. I tutaj chciałbym podać kilka takich punktów wytycznych, które pojawiały się w różnych relacjach osób, które już są na przykład w małżeństwie albo do małżeństwa się przygotowują, ale są też w stanie dokonać pewnego rodzaju takich uogólnień. Więc co bierzemy pod uwagę, wybierając partnera? I na pierwszym miejscu okazało się, że jednak bardzo wielu ludzi wybiera atrakcyjność fizyczną. Na drugim miejscu zaradność życiową i pracowitość. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Na trzecim miejscu intelekt, na czwartym miejscu empatia. I na to też proszę zwrócić uwagę, bo wielu ludzi ma dzisiaj coraz większe problemy właśnie z tą empatią. Ja to zauważam jako spowiednik, że bardzo rzadko się spowiadamy z tego braku empatii, a tutaj jest jakiś bardzo poważny problem. To jest niestety skutek tej kultury egoizmu, że mają być zabezpieczone przede wszystkim moje interesy, moje potrzeby, ale już to, co ta druga strona czuje, kiedy jej coś powiem nieroztropnie, nieostrożnie, bezmyślnie, może właśnie celowo, żeby ją zranić, to znaczy, że taka osoba naprawdę nie potrafi się wczuć w serce tej osoby. Że celowo ją nawet w jakiś sposób poniża w towarzystwie, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, jaką ranę jej zadaje. Z tym dzisiaj wielu ludzi ma potężne problemy. Ta empatia. Dalej na 5. miejscu zgodność zainteresowań, zgodność duchowa. Na 6. zgodność do współżycia w rodzinie i w małżeństwie. No więc myślę, że warto sobie takie punkty wziąć pod uwagę, że one powinny w jakiś sposób też decydować o tym, kogo wybieramy sobie na życiowego partnera. To, który punkt na którym miejscu, to już jest sprawa indywidualna. Dla kogoś właśnie na przykład te sprawy duchowe będą na pierwszym miejscu, a atrakcyjność fizyczna na ostatnim, ale u kogoś innego może być zupełnie inaczej. Ale myślę, że każdy z tych punktów jest ważny. Żadnego bym nie wykreślił. Uważam, że one są istotne. I no jeszcze taki punkt sobie zostawiłem na koniec, odnośnie pewnych błędów, które popełniamy, najczęstszych błędów związanych z tym wyborem partnera, no bo tutaj były z jednej strony te wszystkie punkty, no, które miałyby nam pomóc w tym wyborze, a z drugiej strony jednak często popełniamy błędy. I na pierwszym miejscu to już o tym dzisiaj mówiłem, że taka pomyłka związana z tym, że ktoś jest osobą religijną, więc będzie się świetnie nadawał na męża czy na żonę. No nie. Tutaj musi wiele rzeczy jeszcze grać po drodze. To, że ktoś się modli, to jeszcze nie świadczy o wszystkim. Nie świadczy o wszystkim. Modlić się tak, ora et labora, módl się i pracuj. Jeżeli ktoś się modli, a nie pracuje, to nic z tej modlitwy. Może to jest tylko zewnętrzne, powierzchowne, może jakaś forma ucieczki. Tutaj na to proszę uważać. Później kolejny błąd, jeżeli dla kogoś priorytetem są względy finansowe. Ciągle niestety to pokutuje. Często o tym słyszę od osób, które weszły w nieudane małżeństwa, że no jednak gdzieś ten pieniądz zdecydował o tym, że się ktoś zdecydował na małżeństwo z tym mężczyzną czy z tą kobietą, ale później jednak było wielkie, wielkie nieszczęście. Dalej kolejny błąd, no to też już dzisiaj o tym mówiłem, czyli brak troski o atrakcyjność fizyczną, że jeżeli sami to zaniedbamy, albo no, najlepiej to obie strony powinny tego pilnować, ale jeżeli uważamy, że już mam tego chłopaka, mam już tą dziewczynę, więc nie muszę o siebie się starać, to popełniamy wielki błąd. Trzeba dbać o siebie i dbać o tą atrakcyjność tak długo, jak trwa wasze małżeństwo. I tutaj wiadomo, przychodzą pewne momenty, takie jak choroba, starość, no, gdzie to już po prostu jest niemożliwe. Ale dopóki jeszcze, szczególnie na tych wczesnych etapach, naprawdę tego nie zaniedbujcie. To jest naprawdę dzisiaj bardzo ważne. Dalej, kolejny błąd, jaki popełniamy, że na pewnym momencie, na początku się bardzo modlimy do Pana Boga, dobrego męża, dobrą żonę, ale potem nagle jakby, kiedy już ten chłopak się pojawi, czy ta dziewczyna, to Pan Bóg idzie na bok. Już nie ma tej modlitwy, albo jest jej bardzo mało. Ewentualnie już, kiedy pojawi się jakiś tam kryzys, to wtedy powrót do tej modlitwy. Pan Bóg musi być obecny przez cały czas. Cały czas musi być ta twoja modlitwa. Za tego chłopaka, za tą dziewczynę. Ani krok do tyłu w kwestiach obecności Boga w waszym związku. Jeżeli tak będzie, no to niestety bardzo szybko wejdzie w to zły duch. Wasza relacja musi być zabezpieczona przez Pana Boga. Jak to też chyba właśnie Elena powiedziała wczoraj bardzo trafnie, że ktoś tam się nią zainteresował i ona powiedziała, że bardzo dobrze to modliłam, bardzo dużo się w tej sprawie modliłam i szybko okazało się, że to nie ten, że to nie ten chłopak. To dokładnie właśnie o to chodzi. Jeżeli ktoś się pojawi, to nie, że masz zmniejszyć modlitwy, ale właśnie je zintensyfikować, aby się przekonać, czy to jest naprawdę osoba, która jest od Pana Boga. To też uważam, że jest bardzo ważna sprawa. Kolejny błąd, jaki dzisiaj niestety się pojawia, to trwanie w takich związkach w zawieszeniu, donikąd nieprowadzących. I te sytuacje niestety trwają latami. To jest marnowanie życia. Jak to mówię, Pan Bóg to nie przystanek, gdzie się stoi i czeka. Pan Bóg to działanie. Pan Bóg to działanie. Owszem, są czasy, kiedy po prostu są jakieś rekolekcje, ale przecież rekolekcje to nie stanie w miejscu, to tam dokonuje się najwięcej, to jest najcięższa orka, praca. Ale jeżeli ktoś wchodzi w taką relację, z której nic nie wynika i schodzą się, rozchodzą, no nie, to tak być nie może. Taki jest dzisiaj świat, że no właśnie chcielibyśmy właśnie w taki sposób funkcjonować, że nie wyznaczamy sobie żadnego celu i do niego nie zmierzamy, żadnych kroków, które miałby do niego prowadzić. Nie wolno iść za duchem tego świata. Nie wolno komuś w taki sposób ułatwiać życia, że będzie wiecznie niezdecydowany. To znaczy, że jest niezdolny do małżeństwa, bo on to później przeniesie, te swoje nawyki, na małżeństwo i to potem będzie wielkim nieszczęściem i dla ciebie, i dla waszych dzieci. Tak samo nie zgadzajcie się na takie relacje, w których ktoś was potraktuje jako tak zwany temat zastępczy, bo mu się coś tam nie udało, czy to w pracy, czy w jakiejś innej relacji. I o tak z braku laku to będę miał nową dziewczynę, nowego chłopaka. To można łatwo wyczuć. Jeżeli w tej relacji cały czas wraca temat tego byłego, tej byłej, no nie zgadzajcie się na coś takiego, bo to do niczego też nie, dobrego nie prowadzi. No i też trzeba uważać, żeby się specjalnie nie spieszyć, ale też nie odwlekać, nie zwalniać. Każda relacja ma swoje tempo, ale też nie można zgadzać się na przyspieszanie pewnych spraw, ani też odwlekanie. Właśnie też jakiś czas temu była u mnie taka para, gdzie znali się niecały rok i dziewczyna bardzo naciskała na to, żeby to już była decyzja o ślubie u tego chłopaka. To byli bardzo młodzi ludzie w sumie. Bardzo naciskała na decyzję o ślubie. I on powiedział, że on się czuje jak taki ptak w klatce, że już ma być zamknięty, natychmiast ma się zdecydować. On mówi, ja nie mówię, że ta dziewczyna mi nie odpowiada, bo mi odpowiada, ale ja się nie zgadzam na to, że już są takie naciski i z jej strony, i ze strony rodziców. Decyzja o ślubie, no on potrzebuje jeszcze troszkę czasu. Ja mówię, no jeżeli wasza relacja trwała rok, no to masz prawo jeszcze trochę tego czasu żądać. No, a ta dziewczyna nie potrafiła tego przyjąć. No koniecznie chciała, że skoro twierdzi, że mnie kocha, no to już powinien wziąć ślub. To tak nie działa. Ale też takie odwlekanie, ciągle jestem niepewny swoich uczuć, swoich emocji. Albo ktoś mówi, że kocham, ale potrzebuję jeszcze czasu i ten czas trwa. No to tu już oczywiście spowiednik jest tą osobą, która podpowie konkretnie, czy to trwa wystarczająco, czy trochę za długo, czy to już trzeba zerwać. Ale nie wolno zgadzać się na takie zwalnianie tempa budowania tej relacji. Także dzisiaj dość dużo tych treści, poniekąd dlatego, że chcę wam jutro dać ten czas na te pytania i ewentualne odpowiedzi. Ale myślę, że to wszystko to jest właśnie takie podsumowanie takich różnych doświadczeń, z jakimi się spotykałem w przeciągu ostatnich miesięcy, może nawet i lat, wielu rozmów. No i też pewnych doświadczeń, które też różni ludzie wnosili w moje kapłaństwo właśnie po to, żeby się też tą wiedzą dzielić, tym swoimi doświadczeniami, żeby przestrzegać innych przed pomyłkami, które oni popełnili, no a wy przecież nie musicie. A nade wszystko to, tak jak powiedziałem na naszej pierwszej mszy świętej, to chcemy wprost uwierzyć w to, że Pan Jezus pragnie naszego szczęścia. Nie chce naszych pomyłek. I im więcej damy przestrzeni Panu Jezusowi, Jego Słowu, to tym prędzej będziemy mogli dojść do zrealizowania tego naszego życiowego powołania, jakiekolwiek ono jest. Dobrze.